Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Hubert Różyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Co dalej z kopalnią Turów? W tym tygodniu sąd uchylił decyzję środowiskową, która jest podstawą dla koncesji działania tej kopalni. Związki zawodowe zapowiadają protest. Prawnicy mówią o galimatiasie przepisów i tak naprawdę niejasnej ścieżce wyjścia z tej sytuacji. Co musi się teraz zadziać dalej, żeby uporządkować sytuację wokół tej kopalni i elektrowni?
Skomplikowane to słowo klucz. My usłyszeliśmy wyrok, teraz analizujemy jego uzasadnienie. To jest bardzo skomplikowana kwestia, więc potrzebujemy dłuższego czasu na to, żeby odnieść się do tego, co będzie ministerstwo robiło dalej. Ten wyrok nie sprawia, że tu rozstaje. On cały czas będzie pracował, więc jest to problem, który będziemy rozwiązywać równolegle do działania kopalni.
Organizacje pozarządowe, które zresztą były zaangażowane w tę sprawę i wniosły ją do sądu, mówią o tym, że im też nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień zatrzymać pracę kopalni, ale żeby nam poważnie podejść do kwestii transformacji energetycznej i tego, ile rzeczywiście ta kopalnia powinna pracować, żeby z jednej strony było to dobre dla pracowników i regionu, a z drugiej strony wpisywało się w cele klimatyczne. Gdzie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o planowanie tej polskiej transformacji, nie tylko dla Turowa, ale dla całego sektora energetycznego?
Jeśli chodzi o tę główną trajektorię czy myśl, która mówi, że potrzebujemy zamknąć kopalnię w Turowie, to myślę, że panuje co do tego ogólna zgoda. I sami górnicy wiedzą, że to nie jest historia, która będzie się mogła toczyć nieustannie. Odejście od węgla jest faktem i teraz pracujemy nad dwoma rzeczami, co też pokazuje swoiste wyzwanie, które stoi przed nami jako Polską, przed ministerstwem. Jesteśmy w momencie, w którym musimy zapewnić bezpieczne działanie systemu opartego o paliwa kopalne, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dla ludzi i dla gospodarki. Równocześnie budować system oparty o OZE i o energię jądrową, co wymaga w tym wypadku podwójnego zaangażowania. Więc co do zasady, my oczywiście chcielibyśmy, żeby Turów zamknął się możliwie szybko, bo to jest dobre na koniec dnia dla klimatu. Natomiast ta zmiana i ta tranzycja musi przejść w sposób bezpieczny także dla ludzi. Odejście od wydobycia węgla, chociażby w Wielkopolsce Wschodniej, pokazuje, że mamy w Polsce ścieżkę, czy też przykład, który pokazuje, w jaki sposób można to robić. Jesteśmy przekonani, że jeśli będzie prowadzony dalej dialog, to także górnicy, czy osoby, które dzisiaj żyją z pracy wokół Turowa, dostaną taką ofertę, która będzie dla nich zadowalająca, która będzie pozwalała im dalej się rozwijać, a my będziemy mogli kiedyś, mam nadzieję, że szybciej niż później, powiedzieć, że Turów przechodzi do przyszłości.
Czy jest szansa na to, żeby były jeszcze środki unijne na wsparcie tego regionu i pracowników kopalni i elektrowni? Turów przegapił ze względu na tę zbyt długą perspektywę wydobycia Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który dostaje na przykład właśnie Bełchatów czy Wielkopolska Wschodnia. Czy jest jeszcze szansa, żeby te pieniądze może w kolejnej perspektywie budżetowej Unii znalazły się na sprawiedliwą transformację w tym regionie?
Będziemy się starali o to, żeby Just Transition Fund został przedłużony i żeby ten region także mógł z niego skorzystać. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie lokalnego samorządu, bo to od ludzi, którzy zajmują się tym na poziomie samorządowym, powinien wyjść ten impuls. My będziemy partnerem, będziemy pomagali. Jeśli pojawi się taka chęć, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby region mógł skorzystać z tych dodatkowych funduszy.
A co dalej z tymi szerokimi planami transformacji? Cały czas mamy w Polsce tym oficjalnym dokumentem, który pokazuje, jak się ma zmieniać energetyka i nie tylko. Jest plan przyjęty przez poprzedni rząd kilka lat temu, który już w momencie przyjęcia był w zasadzie nieaktualny, jeśli chodzi o prognozy na przykład budowy fotowoltaiki. No i ze strony branży, ze strony ekspertów słyszymy, że to jest bardzo pilna potrzeba, żeby była ta strategia, żeby państwo wyznaczyło ten kierunek już zgodny z rzeczywistością, a nie idący w poprzek. Kiedy tutaj będą efekty tych prac.
Pewna zgoda, ten dokument, który teraz jest obowiązujący, to jest dobry materiał do pisania kiedyś prac magisterskich a propos tego, jak tego nie robić. My pracujemy nad tym, żeby odblokować dokumenty strategiczne. Zaczęło się od wyjściowego, bazowego scenariusza KPI-ku, który został wysłany na początku marca do Komisji Europejskiej.
Czyli takiego planu do 2030 roku, który każdy kraj Unii Europejskiej musi przygotować.
Tak, wysłaliśmy ten bazowy scenariusz. Teraz pracujemy nad scenariuszem aktywnych działań i w perspektywie czerwca, lipca będziemy też przesyłali ten dokument. On wchodzi w fazę szerokich konsultacji obecnie. Opowiadam o tym dlatego, że to jest część szerszego procesu. W ministerstwie mamy 25 naruszeń i my musieliśmy wysłać tę pierwszą część KPI-ku, żeby uniknąć kolejnych kar, bo jest dużo innych, lepszych pomysłów na wydawanie publicznych pieniędzy niż płacenie kar za niekompetencje czy opóźnienia. Więc nadrabiamy te zaległości. Praca, która zostanie wykonana przy KPI-ku, posłuży też jako wkład do PEP 2040, o którym pan redaktor wspomniał. I także możliwie szybko będziemy nadrabiali te zaległości, żeby pojawiły się dokumenty, które są swego rodzaju zielonymi kompasami, bo dzisiaj potrzebujemy wiedzieć, w jakie miejsca gospodarki, w jakie sektory my powinniśmy inwestować, nie tylko zielone pieniądze, ale w ogóle, aby widzieć, które będą w przyszłości dawały i wpływy do budżetu, ale przede wszystkim tworzyły miejsce pracy. Jest takie przekonanie, że ta zielona energia czy zielony sektor miejsc pracy nie tworzy. Tymczasem dzisiaj OZE w Polsce to jest ponad 200 miejsc pracy. Sama fotowoltaika to jest 100-kilkanaście tysięcy miejsc pracy. Jak to porównamy z górnictwem, gdzie jest to około, nie wiem, 70, może 80 tysięcy ludzi, to już widać, że zielony sektor dzisiaj daje więcej pracy niż to osłabione górnictwo.
A kiedy te strategie, no pewnie trzeba poczekać na same dokumenty, ale kiedy to zacznie się też przekładać na konkretne przepisy czy konkretne programy? Teraz jeśli chodzi o OZE, mamy takie przepisy, jakie zostawił poprzedni rząd, takie programy jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd, które też są spadkiem. Kiedy będą nowe inicjatywy ze strony nowego rządu czy zmiany, takie jak zapowiadane na przykład w ustawie wiatrakowej? Na razie głównie słyszymy właśnie o tych szerokich planach, a kiedy będą jakieś konkrety?
Pracujemy nad tym, żeby one się pojawiły możliwie szybko, ale kluczem jest dla nas stanowienie dobrego prawa, takiego, którego nie trzeba będzie nowelizować co pół roku i gdzie nowelizacja nie będzie wymagała nowelizacji szeregu innych ustaw. Więc to jest pierwszy wyznacznik. Drugi to są projekty rządowe, więc ich ścieżka legislacyjna i praca nad nimi jest nieco dłuższa, ale gwarantują w związku z szerszym zaangażowaniem, także społecznym, że to będzie lepiej stanowione prawo. My pracujemy w ministerstwie nad kilkoma ustawami, które niedługo będą się już pojawiały publicznie. Ja oczywiście rozumiem, że jest takie przekonanie, że to powinno się dziać możliwie szybko, ale proszę też wziąć pod uwagę...
No też w związku z tym, co obiecywali politycy przed wyborami z strony Koalicji Obywatelskiej, bo 100 konkretów na 100 dni, między innymi tam była ustawa wiatrakowa.
Naturalnie ja mogę powiedzieć, że te 100 dni to było 100 dni konkretów, które naprawialiśmy w ministerstwie. Pan wspomniał o programie Czyste Powietrze. To jest dobry przykład, który pokazuje, jak wiele rzeczy trzeba było poukładać, tych, które wisiały, mówiąc kolokwialnie. O problemie z czystym powietrzem było wiadomo już kilka miesięcy wcześniej, a w ogóle strukturalnie to był problem, o którym wiadomo było dużo wcześniej, bo nie mieliśmy fizycznie pieniędzy z KPO, a mimo wszystko finansowaniem KPO zapewniano, czy może mówiono o tym, że będzie finansowane czyste powietrze, więc musieliśmy naprawić finansowanie. Teraz cały czas pracujemy nad tym, żeby to finansowanie było stabilne. Musieliśmy też przejrzeć wiele rzeczy, które zostało zostawionych przez poprzedników. Do tego trzeba dołożyć także program wymiany kadr. W sensie musiały wrócić tam, czy pojawić się osoby kompetentne, które będą w stanie zająć się tymi skomplikowanymi procesami. Jak zapewne pan i państwo się domyślacie, to nie jest tak, że w ciągu tygodnia przychodzą specjalistki i specjaliści. To jest zawsze pewien proces, który wymaga nieco czasu. Więc mogę powiedzieć tylko, że te 100 100 dni, to było 100 dni ciężkiej pracy. Za chwilę będziemy widzieli konkretne efekty, chociaż już widać też różne efekty i zaangażowania ministerstwa, chociażby w związku z odblokowaniem KPO, gdzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska także miało swój duży wkład w to przesunięcie, z otwarciem na dialog ze społeczeństwem, czy z otwarciem dialogu wokół trudnych kwestii, takich, które narastały, związanych chociażby z polskimi lasami.
O lasy jeszcze chciałbym za chwilę zapytać, ale najpierw jeszcze jeden bardzo aktualny temat. Parlament Europejski przyjął dyrektywę, tak zwaną dyrektywę budynkową, która będzie nakładać w kolejnych latach szereg wymogów na kraje, w tym na Polskę, dotyczące tego, żeby remontować najbardziej nieefektywne energetycznie budynki, żeby te nowe były neutralne dla klimatu, żeby przestać dofinansowywać na przykład wymianę kotłów na gazowe, tak żeby w ciągu w zasadzie paru lat skończyć z instalacją nowego ogrzewania na węgiel czy gaz. Co to będzie w praktyce oznaczać dla Polski? Czy w ogóle jesteśmy gotowi na takie wyzwania jak to, żeby za 6 lat nowo powstające budynki były już neutralne dla klimatu?
Zacząłbym od tego, że te kilka lat to w perspektywie kotłów na paliwa stałe to jest 15 lat, więc to nie jest za chwilę. Czy jesteśmy gotowi? Mamy narzędzia do tego, żeby wspierać tę transformację. Mamy systemowe programy, które wspierają wymianę źródeł ciepła. Pracujemy też nad reformą wspomnianego czystego powietrza, aby przyspieszyć i zoptymalizować ten program. Więc jesteśmy zdeterminowani, żeby pomagać ludziom w Polsce w tej transformacji, która jest wymagająca i jeśli chodzi o finanse, ale też jeśli chodzi o przestawienie się dotyczące myślenia na temat tego, co mamy do zrobienia, bo zielone transformacje to jest wielkie wyzwanie. My powiedzieliśmy sobie o tym ogólnie przyjmując Zielony Ład, ale w ciągu kolejnych lat cały czas będziemy musieli o tym rozmawiać, dużo edukować, a przede wszystkim pomagać w mądry sposób. Taka jest rola państwa, więc ministerstwo będzie dbało o to, żeby fundusze, które teraz płyną szerokim strumieniem, były dostępne dla ludzi i będziemy też dbali o to, żeby tworzyć dobre prawo, które będzie wspierało ten proces.
A czy rząd, czy też może bardziej jest to po stronie samorządów, będzie dbał właśnie o te komunikacje? Bo ostatnio nawet na jednym z protestów, na proteście rolników rozmawiałem z osobą, która mówiła, że trochę popiera, trochę nie popiera Zielonego Ładu, ale nie rozumie, jak to jest, że dopiero co były dawane dopłaty, żeby kupić sobie kocioł gazowy do mieszkania, a za chwilę Unia Europejska będzie chciała, żebyśmy takich kotłów w ogóle nie instalowali w domach. Mhm. To jest coś, co pewnie może rzeczywiście budzić zastanowienie.
To jest wyzwanie dla absolutnie wszystkich, bo nawet najlepiej zorganizowany rząd nie będzie w stanie dotrzeć do wszystkich, nawet najlepiej zorganizowany samorząd nie będzie w stanie dotrzeć do wszystkich i nawet najlepiej działający trzeci sektor też nie będzie w stanie załatwić wszystkich rzeczy, ale także media, które mają swoją rolę do odegrania, więc wszyscy mamy jakąś część pracy do wykonania, żeby ludzie, którzy dzisiaj się boją, i to jest absolutnie zrozumiałe, bo to jest duża zmiana, zobaczyli, że mamy już narzędzia, które pozwalają na taką transformację, że mamy też konkretny pomysł na to, w jaki sposób to zrobić. I na koniec politycy, którzy przychodzą do ministerstwa, to są ludzie odpowiedzialni za to, żeby w dobry sposób przeprowadzić tę zmianę. Jest ta świadomość, jest determinacja. Jeśli chodzi o przygotowanie do dyrektywy budynkowej i kwestie piecy. Jeśli ktoś 5 lat temu mniej więcej wymienił swój piec w ramach czystego powietrza, to w 2040 roku to będzie 20-letnie urządzenie. Więc dużą rolę odgrywa też perspektywa. To urządzenie i tak trzeba będzie wymieniać. Nam zależy na koniec dnia na tym, żeby tę transformację przeprowadzać po to, żeby Polska była tym krajem, który dzisiaj znamy. Z 4 porami roku, chociaż coraz ciężej jest z zimą, żeby krajobrazy, do których jesteśmy przyzwyczajeni i z których jesteśmy dumni, niezależnie od barw politycznych, cały czas nam towarzyszyły. Więc to jest też ta myśl, która powinna zostać z tyłu głowy, że zmieniamy bardzo wiele, aby nie zmieniło się to najważniejsze.
Czy oprócz marchewki w postaci dopłat te kwestie dotyczące renowacji, wymiany piecu będą się też wiązać z jakimś kijem? Bo to jest jakaś obawa, która się przewija w mediach społecznościowych, w rozmowach, jakie słyszałem. Ludzie obawiają się tego, że będą dostawać kary za niewyremontowanie budynku, kary za niewymienienie pieca na pompę ciepła. Czy to jest realna perspektywa? Że będą kary za niespełnianie tych wymogów związanych z Zielonym Ładem.
My na dzisiaj pokazujemy dobry przykład. Zresztą jak się popatrzy na to, w jaki sposób jest skonstruowana dyrektywa budynkowa, to ona mówi, że najpierw będą zeroemisyjne budynki użyteczności publicznej. Więc na szkołach, w bibliotekach, szpitalach będą się pojawiały panele fotowoltaiczne, termomodernizacje, pompy ciepła, etc. Druga rzecz, to opowiadamy o tym, że to się opłaca, bo na koniec oprócz tego, że ratujemy klimat, oprócz tego, że poprawiamy jakość powietrza w Polsce, a cały czas ginie przedwcześnie w związku z tym ponad 50 tysięcy ludzi. To jest tak, jakby nam znikało co roku miasto wielkości Skierniewic. I to są koszty zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, bo znikają wykształceni ludzie, jak i o zdrowie. Więc oprócz tych wszystkich rzeczy, na koniec termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, postawienie fotowoltaiki obniża nam rachunki. I to się na koniec opłaca. Więc my będziemy też przede wszystkim pokazywali rachunek ekonomiczny i dbali o to, żeby ta zmiana była opłacalna dla zwykłych ludzi. No, niektórzy... Czy pojawią się kary? Pewnie w jakimś momencie będą środki administracyjne, ale to jest mniej więcej tak jak z paleniem śmieciami albo z kwestią jeżdżenia niesprawnym samochodem. Państwo musi działać w taki sposób, żeby na koniec skłaniało nawet te jednostki, które mimo wszystko nie chcą działać. Tak jest z mandatami. To też jest swego rodzaju kara.
Ta opłacalność to jest bardzo kusząca perspektywa. Wiele osób skusiło się na przykład na wymianę pompy ciepła 2 lata temu, kiedy ceny węgla i gazu były bardzo wysokie. Teraz te ceny paliw kopalnych znowu spadły, może nie do takiego poziomu jak kryzysem, ale jednak spadły, a z kolei rachunki za prąd są wyższe i niektórzy teraz żałują, że wymienili piec na pompę ciepła i mają kilkanaście tysięcy złotych rocznie opłaty za prąd.
To jest bardzo skomplikowany problem, bo widzimy też takie osoby, które wymieniły pompę ciepła, ale na przykład nie dostały jasnej informacji, że bez termomodernizacji, czyli termomodernizacji i wymiany okien, ich rachunki wzrosną. Dlatego też pracujemy nad reformą czystego powietrza, żeby wszystkie beneficjentki i beneficjenci wiedzieli, jakie warunki muszą spełnić, żeby te rachunki były niższe. To pierwsze zdanie. Drugie dotyczące paliw kopalnych. Jeśli dzisiaj mówimy o cenie, to myślę, że perspektywa ostatnich 2 lat pokazała nam, jak wiele może się wydarzyć na świecie, jak bardzo może to wpłynąć na naszą gospodarkę, która dzisiaj jest uzależniona od importu ropy, gazu i w dużej części węgla. Więc to, że teraz te ceny są niższe, wcale nie oznacza, że w jakiejś krótkiej perspektywie nie pojawi się kolejny kryzys, który będzie sprawiał, że one będą znowu szybowały. I teraz przejście na odnawialne źródła energii, które zamierzamy uzupełnić atomem, sprawia, że docelowo nie będziemy aż tak podatni na te szoki cenowe. Więc w dłuższej perspektywie też trzeba o tym myśleć. I ostatnia kwestia, to już nawiązuje do cen energii. Trwają cały czas w rządzie ustalenia dotyczące tego, co zrobić z odmrożeniem cen energii.
No właśnie.
To jest skomplikowany problem. Z jednej strony nie możemy mrozić cen energii w nieskończoność, bo to zdanie, które często słychać, że w związku z mrożeniem cen energii my płacimy mniej, nie jest do końca prawdziwe. My płacimy za to z innej kieszeni, bo dopłacamy do cen energii z budżetu państwa, czyli z podatków, na które wszyscy się zrzucamy. My chcemy po pierwsze rozwiązać systemowo problem, tak żeby te ceny energii nie były wysokie, a po drugie teraz wspierać tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Zostawić dodatki osłonowe, wprowadzić bony, które dla tych gospodarstw, dla których koszty ogrzewania są, czy energii są ważne, ale też odejść od dopłacania do wszystkich gospodarstw. Jest dużo osób, myślę, że pan czy ja nie odczujemy tej różnicy, kiedy w ciągu pół roku zapłacimy 500 zł więcej za rachunek za prąd. Natomiast są takie gospodarstwa, które odczują i o nich będziemy pamiętać. One dostaną cały czas wsparcie. Myślę, że te... nie zostaną zostawione same sobie.
Mhm. Właśnie, takie osoby słyszą od rządu, że nie zostaną zostawione same sobie. Tylko mamy już połowę marca, obecne mrożenie obowiązuje do czerwca i na pewno każdy właśnie, dla kogo te 500 zł rocznie będzie dużym wydatkiem, czy 500 zł, czy więcej, zastanawia się teraz, jak planować domowy budżet, ile rzeczywiście zapłaci za prąd od lipca, kiedy będziemy znali wszyscy te konkrety.
Myślę, że one pojawią się już niedługo, są na końcowym etapie ustaleń międzyrządowych. Jak zapewne Państwo wiecie, to jest skomplikowana sprawa, bo dotyka bardzo wielu różnych aspektów. Niemniej jednak pojawią się możliwie szybko, ale trzeba też pamiętać, że mamy już gotowe rozwiązania, które możemy przedłużyć. Nie mówię o tym, że tak się wydarzy, ale rysuję pewien scenariusz, gdyby pojawił się kolejny duży kryzys energetyczny albo jakieś zawirowanie międzynarodowe, to mamy przećwiczony z tej połowy roku mechanizm, który można łatwo implementować dalej, więc jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze i szykujemy taki scenariusz, który pozwoli w bezpieczny sposób, bez dużych kosztów, zarówno dla ludzi, jak i dla budżetu państwa, ruszyć odmrażanie cen energii.
Ale czy wiemy, czy jesteście w stanie Państwo powiedzieć, czy to będzie kwiecień, czy raczej czerwiec, kiedy dowiemy się wszyscy, ile będziemy płacić od lipca za energię?
Możliwie szybko, to na pewno. Tak jak mówiła pani minister Henning-Kloska, to będzie około 30 zł miesięcznie więcej do takiego rachunku dla gospodarstwa domowego typowego.
Lasy państwowe, o których pan wspomniał, to jest kolejny temat, który budzi duże i szczególnie przed wyborami budził duże zainteresowanie opinii społecznej. Mieliśmy pewne takie pierwsze ruchy ministerstwa, jak zmiany kadrowe w kierownictwie lasów, jak wyłączenie 10 cennych czy ważnych społecznie miejsc z wycinek. Jest coś, co mamy teraz. Jakie są kolejne kroki, żeby bardziej systemowo też uregulować te zmiany w lasach, dostosować je do wymogów klimatycznych i do oczekiwań społecznych, co zresztą właśnie obecna koalicja przed wyborami obiecywała?
Mamy wyłączenia w ramach moratorium. Jest zespół, który pracuje nad kolejnymi, ale szykujemy się też do Narady o Lasach, Ogólnopolskiej Narady o Lasach, która będzie poświęcona rozwiązaniu tej sytuacji. Problem wokół lasów narastał od lat. Jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie wszystkie strony tego sporu mają do siebie pretensje, boją się w wielu miejscach, więc my bardzo dużą rolę widzimy też w dialogu. W tym, żeby usiąść przy jednym stole i porozmawiać, obniżyć nieco emocje, żeby przejść do merytorycznej rozmowy o tym, co można zrobić z lasami. W Polsce mniej więcej 1/3 kraju to lasy i jest możliwe wyłączenie tych 20%, o których była wcześniej mowa, docelowo 20% lasów, jednocześnie zostawiając gospodarkę leśną, która będzie dostarczała drewno dla polskiego przemysłu, który przez ostatnie lata miał problem, musiał importować to drewno z innych krajów europejskich, bo polskie wyjeżdżało na wschód, daleki wschód, do Chin. Więc pracujemy nad tym, w jaki sposób tę sytuację odwrócić i w jaki sposób poukładać temat wokół lasów tak, żeby wszystkie strony tego sporu widziały w kompromisie rzecz, pod którą mogą się podpisać. To będzie bardzo skomplikowany proces, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. Jesteśmy też zdeterminowani do tego, żeby zwiększać obszary, wielkość obszarów chronionych w Polsce. Widzimy to wyzwanie. Mamy też prace rozpoczęte nad strategią mokradą i torfowisk, która jest blisko i która też będzie pozwalała na redukcję emisji właśnie poprzez odtwarzanie w pewnych miejscach mokradą i torfowisk, które pochłaniają CO2 i to jest ta emisja non-ETS, która jest dla Polski dużą bolączką i tutaj mokradła ich i ta strategia może bardzo pomóc.
Mokrada to akurat jest kolejny temat, który budził obawy tutaj kolejnej grupy rolników, którzy ostatnio protestują przeciwko niektórym zapisom Zielonego Ładu, jeśli chodzi o ugorowanie, chociaż akurat to jest już kwestia, do której się Komisja Europejska odniosła, ale właśnie to nawadnianie mokradeł to jest coś, co czy osuszonych mokradeł, gdzie są prowadzone prace rolnicze, to jest też coś, co budziło jakieś obawy. Czy tutaj rozmawiacie właśnie z Ministerstwem Rolnictwa, z tą stroną społeczną, jeśli chodzi o rolników, jak to ma wyglądać, żeby to nie budziło takich obaw, mm-hmm. jak niektóre elementy Zielonego Ładu ewidentnie, patrząc po protestach, wzbudziły u rolników.
To jest proces, który będzie rozłożony i trzeba też popatrzeć na to, w jaki sposób możemy zacząć. Jest bardzo dużo miejsc, które są w administracji Lasów Państwowych, które mogą zostać objęte programem odtwarzania mokradeł. Więc chcielibyśmy zacząć od tego miejsca, które nie wpłynie na rolnictwo. My oczywiście będziemy to konsultowali zarówno z Ministerstwem Rolnictwa, jak i Infrastruktury. Będziemy rozmawiali ze stroną społeczną, ze wszystkimi grupami, które są zainteresowane, czy mogą być dotknięte tym tematem. Natomiast chcemy zacząć od takich miejsc, które nie wpłyną bezpośrednio na produkcję rolniczą i których odtworzenie przyczyni się też do poprawy lokalnej sytuacji hydrologicznej dla rolników, którzy gospodarują w okolicach lasów.
Wracając do tej debaty o lasach, czy już wiadomo, czy jest zaprojektowane, jak to ma wyglądać, czy to będą jakieś otwarte dyskusje też dla społeczności, dla mediów, czy będzie jakieś wybrane grono? Jeśli tak, to w jaki sposób, jak ta debata ma być poprowadzona?
Pracujemy cały czas nad szczegółami. To musi być debata, która będzie angażowała bardzo wiele środowisk, ale musimy też wypośrodkować to pomiędzy posadzeniem przy stole kilkuset osób, co sprawi, że trudno będzie sterować tą rozmową. Chcielibyśmy usiąść z przedstawicielkami i przedstawicielami, którzy grupują różne środowiska. Ona oczywiście będzie otwarta i transparentna. To jest absolutne podejście, absolutne core podejścia ministerstwa, które otworzyło się na dialog ze społeczeństwem, z organizacjami branżowymi, pozarządowymi. Zależy nam na tym, żeby tę zmianę i tę pracę, którą mamy do wykonania, zrobić razem, bo jeśli wszyscy będziemy do niej przekonani, to wszyscy będziemy ją brać na siebie. Poza tym jest bardzo wiele potencjału, który jest poza ministerstwem, więc chcemy go wykorzystać. Widzimy, że jest duża wola współpracy i na tej współpracy będziemy budować także ogólnopolską naradę o lasach.
Jakieś terminy, jeśli chodzi o tę naradę, już znamy? Czy jest?
Mam nadzieję, że już niedługo będzie.
Już niedługo, okej. Bo no właśnie, to myślę, że bardzo ciekawe będzie to, jak rzeczywiście i kto ze strony lasów i w jaki sposób będzie rozmawiał, bo z jednej strony oczywiście jest nowe kierownictwo powołane przez ministerkę klimatu i środowiska, nowy dyrektor Lasów Państwowych. Z drugiej strony część leśników była na początku marca na proteście w Warszawie. Oni mówili, że nie są, że ich głos nie jest wysłuchiwany, że oni mają swoje obawy. Często to są takie obawy dotyczące może niekoniecznie miejsc pracy czy warunków pracy, ale tego, że jak leśnicy są postrzegani, czy głos właśnie tych leśników jest słuchany, czy jakieś rzeczy są narzucane z góry, więc pewnie są to takie właśnie obawy, które wymagają tego, żeby z tymi leśnikami, którzy też pracują w terenie, a nie tylko w dyrekcjach, rozmawiać i jakoś odpowiadać na te obawy.
To jest pokłosie tego, co działo się przez ostatnie lata, instrumentalnego, brutalnego, politycznego traktowania lasów państwowych. I zanim dojdziemy do momentu, kiedy te rany się zabliźnią, kiedy zmieni się też postrzeganie leśników, upłynie dużo czasu. Jak najbardziej ministerstwo widzi potrzebę i my rozmawiamy z leśnikami w różnych miejscach. Pan minister Dorożała był i na Podlasiu, i na Podkarpaciu, był na Dolnym Śląsku, więc absolutnie nie siedzimy w gabinecie w Warszawie, tylko wyjeżdżamy do ludzi i rozmawiamy z nimi tam na miejscu. To są często bardzo trudne i emocjonalne rozmowy, ale jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy, żeby pokazywać, w którą stronę idziemy i dawać też wsparcie. Wiemy, że chociażby ograniczenie wycinki w niektórych miejscach będzie powodowało problemy dla jakiejś wąskiej, ale jednak grupy ludzi, którzy pracują przy tej wycince. O tym też myślimy, o tym, żeby były pieniądze na wsparcie tych, w tych jednostkowych przypadkach. Plus warto pamiętać, że nawet przy okazji moratorium to nie jest tak, że w konkretnych nadleśnictwach zakazano wycinki w ogóle. Wskazano te najcenniejsze obszary, absolutnie kluczowe do tego, żeby je chronić i w ich obrębie nie można wprowadzić tej wycinki lub zmieniono sposób, w jaki można prowadzić gospodarkę leśną, więc to do zasady to nie jest tak, że moratorium zablokowało pół Polski i leśnicy muszą się przemysł musi się zastanawiać, w którym miejscu można wyciąć drzewo. To jest zupełnie nie tak.
A czy to moratorium, to jest temat, który się pojawia już przy okazji tej decyzji. Czy ono będzie w takiej formule rozszerzone, czy to jest to, co już było, a następne jakieś rozwiązania będą już w innej formie, innej formule wypracowane? Mhm.
My docelowo chcielibyśmy, żeby Ogólnopolska Narada o Lasach wypracowała systemowe rozwiązanie, żeby to nowe prawo, które będziemy nowelizować, rozwiązywało te problemy. Natomiast jesteśmy w sytuacji, w której musimy też działać tu i teraz, żeby ochronić te miejsca, które są najcenniejsze. No oczywiście mamy też świadomość, że wybranie tych 10 czy powiedzmy 10 kolejnych najcenniejszych lasów to nie jest zamknięcie katalogu, ale w tej sytuacji, której mamy, trzymając się tych narzędzi prawnych, które mamy, jesteśmy w stanie w taki sposób przez pewien czas ochronić te najcenniejsze lasy. Jeśli będzie potrzeba, będziemy myśleli, w jaki sposób przedłużyć moratorium.
A te dalsze efekty i przede wszystkim te systemowe rozwiązania będziemy śledzić i na pewno będziemy je o nie pytać. A dzisiaj bardzo dziękuję. Naszym gościem w porannej rozmowie był Hubert Różyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja również bardzo dziękuję. To wszystko w dzisiejszej porannej rozmowie. Na kolejny program zapraszam w poniedziałek. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.